Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji opowiemy o tym, co działo się w Lidze Narodów Siatkarek i Siatkarzy w żużlowej Ekstralidze, ale myślę, że większość kibiców przede wszystkim czeka też na to, na takie podsumowanie tego, co do tej pory działo się na Euro 2020, bo tak formalnie ten turniej się nazywa, chociaż jest rozgrywany w roku 2021. Zaczynamy od Ligi Narodów. Grają zarówno panie, jak i panowie. Jeżeli chodzi o wyniki naszych kobiet, reprezentantek, no to trzy spotkania. Najpierw porażka Polek z Brazylijkami 0-3. Później z reprezentantkami Tajlandii biało-czerwone zwyciężyły 3-0. Następnie była porażka z Niemkami 0-3. I po 12 rozegranych spotkaniach na 15 Polki zajmują 11 miejsce w tabeli Ligi Narodów z dorobkiem 13 punktów. Prowadzą Amerykanki z 36 punktami przed reprezentacjami Brazylii i Japonii. Jeżeli chodzi o panów, no to tutaj również trzy spotkania w ostatnim czasie rozegrane. Najpierw zwycięstwo z Bułgarią 3-0, później kolejna wygrana z Holandią 3-0, no i porażka z Brazylią 0-3, a dzisiaj spotkanie z Kanadą.
Sytuacja, tak. No może tutaj skupmy się na chwilę jedynie przy podopiecznych Witala Haydena. Sytuacja mistrzów świata aktualnie obecnie jest dobra, bo po 9 kolejkach drugie miejsce, które premiuje awansem do turnieju finałowego. Biało-czerwoni z bilansem 7-2. No szkoda tej porażki z Brazylią oczywiście, bo nie przywykliśmy do tego, że drużyna Haydena przegrywa, a zwłaszcza w takich rozmiarach. Ostatni raz biało-czerwoni przegrali mecz, nie wygrywając nawet jednego seta podczas bodajże turnieju finałowego Ligi Światowej w 2018 roku, a więc 3 lata temu. Przegraliśmy 0-3, ale też trzeba przypomnieć, że Brazylijczycy grali od początku do końca w najmocniejszym składzie. Nasi z kolei bez Bartosza Kurka i Wilfredo Leona, który tam dosłownie wszedł chyba na 2-3 akcje w końcówce drugiego seta. No ale byliśmy jednak tułem dla Brazylijczyków, którzy rozegrali, wydaje mi się, naprawdę no, takie kompletne spotkanie w pierwszym secie i w trzecim. Zwłaszcza w pierwszym byli nie do ugryzienia. No gdyby oczywiście udało się tego drugiego wygrać, którego przegraliśmy na przewagi, to kto wie, jakby się ostatecznie ten mecz zakończył. Ale dobrze, taki kubeł zimnej wody na pewno się przyda z tego meczu. Na pewno z takiego meczu, z tej porażki można wyciągnąć więcej pozytywnego, więcej jakichś korzyści na przyszłość, niż gdyby udało się znowu wygrać z Brazylijczykami czy z jakimś innym słabszym zespołem. No i dzisiaj pojedynek z Kanadą, z którą do tej pory jeszcze nigdy nie przegraliśmy, co ciekawe. 6 meczów, no i dzisiaj miejmy nadzieję, że to taki będzie początek zwycięskiego marszu właśnie w stronę awansu do Final Four.
Jeżeli chodzi o tabelę Ligi Narodów Mężczyzn, no to na prowadzeniu Brazylia 24 punkty, Polacy wiceliderem 21 punktów, na trzecim miejscu Francuzi punktów 21. Rozegrano 9 serii spotkań, a więc tych serii spotkań zostało jeszcze 6 do rozegrania. Oczywiście na bieżąco będziemy informować o tym, jak nasi reprezentanci radzili sobie i radzą we włoskim Rimini. I jeszcze przejdziemy do żużla, 9 kolejka Ekstraligi, a więc już minęliśmy dawno półmetek sezonu zasadniczego. Odbyły się tylko 3 spotkania w tej serii, ponieważ nie doszło do skutku starcie Motoru Lublin ze Stalą Gorzów. Tutaj warunki pogodowe zadecydowały o tym, że tor nie nadawał się do jazdy i w związku z tym zostanie rozegrane to spotkanie w innym terminie. A jeżeli chodzi o te mecze, które się odbyły, w Toruniu Apator rywalizował ze Spartą Wrocław. No i niestety Beniaminek przegrał na własnym torze 36-54. Co ciekawe, najlepszym zawodnikiem zespołu Apatora Paweł Przedpełski, który naprawdę kolejny raz zalicza dobre zawody. 11 punktów. Wśród gości najlepszy Maciej Janowski, 14+1. W Lesznie Unia podejmowała Włókniarza Częstochowa. No i dość dużo problemów mieli obrońcy mistrzowskiego tytułu z tym, żeby zdobyć 2 punkty w tym spotkaniu. Ostatecznie zwyciężyli 47-43. W zespole z Leszna najlepszy dorobek punktowy Janusz Kołodziej, 13 punktów. Zaś w zespole z Częstochowy nikt nie osiągnął dwucyfrówki. Leon Macen 9+1. Bartosz Smektała 9 punktów i ostatnie spotkanie z 9 serii to starcie w Grudziądzu, bardzo ważne, myślę też w kontekście walki o utrzymanie w lidze, gdzie GKM podzielił się punktami z Falubazem Zielona Góra 45-45. W zespole GKM-u najlepszy Niki Pedersen 14 punktów, zaś w drużynie z Zielonej Góry 14 plus 2 Matej Żagar, zaś Patryk Dudek 13 plus 1. I szybki rzut oka na tabelę. Tam liderem drużyna Sparty Wrocław 16 punktów. Przed Stalą Gorzów punktów 13, Unią Leszno punktów 11, Motorem Lublin 11. Na dwóch ostatnich miejscach drużyny Apatora Toruń 5 punktów i GKM Grudziądz punktów 4. No i cóż, zostało nam takie szerokie podsumowanie tego, co działo się na piłkarskich mistrzostwach Europy, o których powiemy za kilka minut. Czerwca 2021 roku to jest data, na którą myślę czekało bardzo wielu kibiców piłki nożnej na całym świecie. No w końcu po 5 latach kolejne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ale może zanim zajmiemy się chronologicznie tym, co działo się w pozostałych grupach, no musimy zacząć od niezbyt radosnych wieści z Sankt Petersburga. No jak wszyscy doskonale wiedzą, wczoraj reprezentacja Polski rozegrała swój pierwszy mecz w Euro 2020. Rywalem podopiecznych trenera Paulo Sousy byli Słowacy. No i niestety zakończyło się to spotkanie porażką biało-czerwonych 1-2, ale myślę, że nawet ta porażka tak nie boli, tylko bardziej styl gry, jaki zaprezentowała nasza reprezentacja w tym spotkaniu.
Tak, natomiast analizując mecz biało-czerwonych ze Słowacją, myślę, że może zacznijmy od jakichś pozytywów z tego spotkania. Jeżeli możemy wskazać na jakieś pozytywne aspekty gry biało-czerwonych na przestrzeni tych 90 minut ogólnej postawy, to ja tutaj może posłużę się komentarzem Roberta Lewandowskiego po meczu z Włochami, kiedy został zapytany o analizę, o schemat taktyczny, plan przygotowań do meczu z Włochami, a więc uwaga, No i po 8 sekundach mniej więcej tutaj jakże wnikliwej analizie możemy przejść teraz do negatywów. Grzegorz Krychowiak. Jeden z takich, myślę, głównych bohaterów w cudzysłowie tego meczu. Grzegorz Krychowiak, najlepszym piłkarzem Lokomotivu Moskwa w meczu Ligi Rosyjskiej. Grzegorz Krychowiak strzela kolejnego gola w meczu Ligi Rosyjskiej. Grzegorz Krychowiak strzela po raz pierwszy, po raz drugi w karierze 10 goli w sezonie. Grzegorz Krychowiak wybrany najlepszym piłkarzem Lokomotivu przez kibiców. Grzegorz Krychowiak wybrany do 11 kolejki sezonu. Grzegorz Krychowiak, który w przededniu meczu ze Słowacją mówi, że on, jak i cały zespół, jest przygotowany w 100% taktycznie, mentalnie, fizycznie. Grzegorz Krychowiak w jednym z najważniejszych meczów w swojej karierze, w meczu z przeciętną Słowacją, dostaje dwie głupie żółte kartki, dostaje czerwoną kartkę, jest jednym z najgorszych aktorów widowiska, osłabia zespół w momencie, kiedy wydaje się, że złapaliśmy wiatr w żagle, przegrywamy i praktycznie przekreśla nasze szanse na awans do 1/8 finału.
No rzeczywiście, trudno się z tym nie zgodzić. Myślę, że jeżeli chodzi o postać Grzegorza Krychowiaka, temat wyczerpałeś dosadnie i konkretnie, bo ciężko tu coś pozytywnego powiedzieć o występie pomocnika Lokomotivu Moskwa. No, mnie osobiście spotkał właśnie taki duży zawód, ale nie tyczy to się tylko Grzegorza Krychowiaka. Mam tutaj na myśli tych naszych najbardziej doświadczonych reprezentantów, zaczynając od Wojtka Szczęsnego w bramce, poprzez wspomnianego przez ciebie Krychowiaka, ale też Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. No to są piłkarze, od których oczekiwaliśmy najwięcej. Z kilku względów. Przede wszystkim ze względu na to, że mają już te doświadczenie turniejowe. To nie są pierwsze ich duże imprezy w karierach. To są też zawodnicy, szczególnie Lewandowski i Krychowiak, którzy brali udział w najważniejszych meczach klubowych, w finałach odpowiednio Ligi Europy, Ligi Mistrzów, moglibyśmy oczekiwać od nich, że to doświadczenie i tą klasę klubową przełożą na reprezentację, a tutaj tego nie było, można powiedzieć wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie. Mi się tutaj rzuca jedną rzecz i też nie chcę tutaj się mądrzyć, ale pamiętam, jak Paulo Sousa ogłaszał kadrę ostateczną, tą 26-osobową na Mistrzostwo Europy, to największe głosy krytyki spotkał się w sytuacji, że nie powołał Sebastiana Szymańskiego. Ja wtedy tam mówiłem, tutaj nawet w naszych, Łukasz, prywatnych rozmowach, że kurczę, skupiamy się na gdzieś tam powiedzmy 7., 8. problemie jak w postaci Sebastiana Szymańskiego, który prawdopodobnie, jeżeli już by został powołany, to pewnie tak wchodziłby z ławki rezerwowych, a nie skupialiśmy się na tym, czy przynajmniej się tak zastanawiałem, że Szymańskim, ale my się może lepiej zastanowimy na tym, jak wykorzystać potencjał Lewandowskiego, żeby jego postawa w Bayern, żeby jego postawę z Bayernu Monachium przenieść w jakimś tam powiedzmy w dużym procencie na postawę w kadrze, żeby te bramki, asysty Piotra Kazielińskiego, bycie takim jednym z liderów Napoli, żeby to też miało przełożenie na jakąś grę w kadrze, czy tak samo Grzegorz Krychowiak. No i dzisiaj się okazuje, że już nikt nie pamięta Sebastiana Szymańskiego, nie mówi się o Miliku czy Piątku. Dlaczego? Bo nasi liderzy, ci, którzy mieli być liderami, zawodzili po raz kolejny zresztą, kolejne bezbarwne mecze i Roberta Lewandowskiego, bo możemy mówić, że ktoś może powiedzieć, że no nie miał podań i tak dalej, ale ileż można tak mówić, 12 meczów
w kadrze. Ale swoje sytuacje jednak jakieś miał strzał.
Sytuacje, oczywiście, to były takie sytuacje, może też nieklarowne, ale gdyby tak na nie popatrzeć, przeanalizować, to na pewno w tych sytuacjach mógł się trochę lepiej zachować, mógł lepiej na przykład przyłożyć się do tego, żeby oddać lepsze uderzenie, przynajmniej w światło bramki, bo te strzały to były daleko od bramki Martina Dubrawki. No i 12 meczów, 2 gole w kadrze Roberta Lewandowskiego, w ostatnich 9 meczach tylko jedna bramka z Portugalią. Zawiedli też inni, ale tego się można było chyba mimo wszystko gdzieś tam po części spodziewać. No i co? Jeżeli przegrywamy ze Słowacją, jeżeli przegrywamy z tak przeciętnym zespołem, no to nawet bez oglądania tego meczu możemy w ciemno zakładać, że przegraliśmy po prostu po kiepskiej grze. No bo co tu dużo mówić? Słowacy, nie wiem, czy zagrali maksimum swoich możliwości. Wiele wskazuje na to, że tak, ale to był po prostu solidny występ w ich wykonaniu. Po prostu solidny występ, w którym tak na dobrą sprawę nie zagrozili jakoś poważnie bramce Szczęsnego, bo tam były raptem 3, jakby tak sobie teraz człowiek przypomniał, 3, może raptem 4 jakieś sensowne akcje stworzyli pod bramką. I te bramki strzelili z taką łatwością, z taką dziecinną łatwością, że naprawdę ręce padają. Ta pierwsza bramka, ja naprawdę nie wiem, co przy tej akcji robił Kamil Jóźwiak, który w ogóle no nie wywołał jakiejkolwiek presji na Maku, tak? To był Mak?
Tak.
Nawet, a jeżeli już nie wywołał presji, to przynajmniej mógł asekurować w jakimś stopniu Bartka Baryszyńskiego, a on sobie z jednym złodem praktycznie wygrał rywalizację z jednym i z drugim. Potem strzał też Glik praktycznie jakoś niespecjalnie też tam no nie utrudnił zadania Makowi.
Raczej utrudnił troszkę Szczęsnemu, bo tam dokładnie był rykoszet.
Rykoszet był, no Szczęsny miał tutaj wyjątkowo pecha, no ale Wojtek Szczęsny i wielkie turnieje to jakoś generalnie nie gra ze sobą. Od tego zaczęło się całe nieszczęście. No i potem były takie przebłyski między zwłaszcza 45 a 62 minutą, gdzie rzeczywiście wydawało się, że może strzelimy tą drugą bramkę, ale w tym momencie już taka trochę niepisana tradycja wstępów Polaków na wielkim euro. Ktoś coś musiał niestety, za przeproszeniem, skopać. No i Grzegorz Krychowiak zupełnie niepotrzebnie faulował Słowaka daleko od bramki. Widać było, że nawet w momencie tego faulu, że on oddawał piłkę jednemu ze Słowaków, także generalnie tam sytuacja wydawała się, że była pod kontrolą, ale Krychowiak chyba zapomniał też, że ma żółtą kartkę na koncie i całkowicie zasłużona czerwona.
No jeżeli chodzi o Wojciecha Szczęsnego, no można powiedzieć, to jest taki symbol takiej niemocy i dramatyzmu polskiej reprezentacji na dużych imprezach. Przypomnijmy, 2012 rok, Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Co robi Wojciech Szczęsny? W pierwszym meczu dostaje czerwoną kartkę, osłabia nasz zespół. Całe szczęście uratował nas poniekąd Przemysław Tytoń obronionym rzutem karnym.
Ale pamiętasz ten mecz? My tam w pierwszej połowie prowadzimy, mamy sytuację na 2-3-0, kontrolujemy i początek drugiej połowy, on tam się chyba zderzył z jednym z naszych, nie wiem, czy to nie był Wasilewski, ale może się mylę.
Być może.
Też, ten mecz tak trochę przypominał ten właśnie, że już idzie nam w miarę dobrze i nagle zupełnie w jednym momencie ta gra, ten wynik się załamuje.
Tak, no tu o większym pechu Szczęsnym może mówić w roku 2016, gdzie w pierwszym meczu już łapie uraz, ale dzięki temu też swoją klasę zaprezentował Łukasz Fabiański, który szczególnie w meczu ze Szwajcarią dokonywał cudów w naszej bramce, w 1/8 finału. 2018 rok, to mamy starcie z Senegalem i pamiętne wyjście, jak to mówią, na grzyby do lasu Wojciecha Szczęsnego. Minął się z napastnikiem, który skierował piłkę do pustej bramki. No rzeczywiście jeden z takich...
A tam asystę zaliczył Grzegorz Krychowiak, tak tylko w gwoli przypomnienia.
No i dodajmy, że Szczęsny to jest pierwszy bramkarz w historii, który zarówno ma w swoim dorobku czerwoną kartkę, jak i bramkę samobójczą. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to jeszcze tak dla formalności warto dodać, że wczoraj odbyło się drugie spotkanie grupy E, w którym Hiszpanie podejmowali Szwedów i tam, wydaje mi się, mimo wszystko troszkę zaskakujący wynik, podział punktów 0-0.
0-0, tak. No Hiszpanie powinni ten mecz wygrać, mieli posiadanie piłki w 85% bodajże, no 20, ponad 25 strzałów do 5. Ale gdyby tak popatrzeć na to, co wykreowali pod bramką Simona Szwedzi, to tam rzeczywiście drużyna szwedzka mogła strzelić bramkę, zwłaszcza Markus Berg, który nie trafił do prawie że pustej bramki z bliskiej
odległości.
I jeszcze
Aleksander Isak miał taką sytuację, gdzie bodajże jeden z obrońców odbił piłkę na słupek.
Tak, no także Szwedzi też przy odrobinie szczęścia mogli ten mecz wygrać, ale ostatecznie remis, na pewno z takiego wyniku zadowoleni Szwedzi. Jeden punkt przed meczem z Hiszpanią mogli brać w ciemno. I ten remis, co tu dużo mówić, wcale nas nie zadowala. Wręcz jeszcze tak jakby, no tylko utrudnia sytuację naszej drużyny, bo warto przypomnieć, warto sobie gdzieś tam to trochę brać pod uwagę bardzo, bardzo poważnie, że biało-czerwoni definitywnie mogą stracić szansę na awans już teraz, w tym tygodniu, po meczach piątkowo-sobotnich, bo przypomnijmy, w piątek, jeżeli Szwedzi pokonają Słowaków, a dzień później Hiszpania pokonają Polaków, co jest realnym, bardzo prawdopodobnym scenariuszem, w obu przypadkach Polacy wtedy definitywnie tracą szansę na awans, co biorąc pod uwagę, że z grupy mogą wyjść 3 zespoły, stracić szansę na awans już po 2 kolejkach, no to jest coś niebywałego. Raz chyba taka do tej pory była sytuacja na poprzednim Euro, kiedy po 2 kolejkach definitywnie szansę stracili Ukraińcy, zresztą którzy grali w naszej grupie. No i teraz nasi naprawdę, jeżeli Szwedzi wygrają ze Słowakami w piątek, no to my musimy przynajmniej jeden punkt wyrwać Hiszpanom, a wiemy, no Hiszpanie po remisie, oni tutaj też potrzebują tych punktów.
Tak.
Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby w drugim meczu z rzędu mieli stracić punkty. No zobaczymy, ale oczywiście faworytem tego meczu bez złudzeń są Hiszpanie.
No i tak dodajmy dla formalności mecz z Hiszpanią w najbliższą sobotę, a 23 czerwca Polacy zagrają ze Szwecją. Oczywiście w naszej grupie Słowacja 3 punkty, Szwecja i Hiszpania po jednym i biało-czerwoni na razie bez punktów. Zobaczmy, co się działo w innych grupach. Grupa A, to tam odbyło się spotkanie inaugurujące Euro na stadionie w Rzymie, w którym Włosi po bardzo dobrym spotkaniu w swoim wykonaniu pokonali reprezentację Turcji 3-0. Walia i Szwajcaria, te zespoły grały w kolejnego dnia i tam na stadionie w bardzo dalekim azerskim Baku padł remis 1-1.
Nie wiem, czy widziałeś, jak na Twitterze ktoś typował mecz, wynik meczu Włochy-Turcja przed meczem i obstawił, że Włosi wygrają to spotkanie 3-0 po bramkach.
A, coś widziałem.
Po bramkach Insigne i Immobile i że samoboje strzeli Demiral, tylko on tam w innej kolejności te bramki przedstawił. Dominacja Włochów nie podlegała dyskusji. Bramka dopiero, można powiedzieć, w 53 minucie. Kilka kontrowersji w pierwszej połowie, kiedy sędzia mógł odgwizdać przynajmniej po jednej z takich kontrowersji. interwencji rzut karny, zwłaszcza w końcówce pierwszej połowy, gdzie wydaje się, że Turek po zagraniu chyba Spinazzoli, no wyraźnie zagnął ręką i tam powinien sędzia wskazać na wapno, no, ale ostatecznie Włosi...
No teraz mamy nową interpretację przepisów, tak, więc tych kontrowersji będzie mnóstwo.
Zdecydowanie. Natomiast Włosi na wygrali zdecydowanie, potwierdzili takie mistrzowskie aspiracje. Seria 28 meczów Włochów bez porażki. Od blisko 3 lat właśnie nie przegrali, także tutaj na pewno wyrastają na jednych z faworytów. A w drugim meczu po dosyć ciekawym widowisku, moim zdaniem, 1-1 Walia Szwajcaria. Malijczycy nie pękli po tej bramce Bela Lambolo. Wydawało się, że Szwajcarzy pójdą za ciosem, wyrównali Kiefer Moore, ale w końcówce to znowu Helweci byli bliżej wygranej. Nieustanna bramka Gawranowicza. Dobrze mówię, chyba Gawranowicza.
Tak, ze spalonego minimalnego.
Tak, i podział punktów, także w tej grupie na pewno ciekawa będzie tutaj rywalizacja w kontekście drugiego, trzeciego miejsca.
Tak, bo wydaje mi się, że nawet Turcja nie jest bez szans. Mam takie wrażenie, że w meczu z Włochami no, nie pokazali tego, co potrafią, bo wiemy, że Turcy potrafili w wcześniejszych spotkaniach, czy to eliminacyjnych do innych imprez, pokazywać się z bardzo dobrej strony, pokonywać rywali teoretycznie wyżej notowanych, więc z pewnością to będzie bardzo ciekawa rywalizacja w kontekście awansu do 1/8. Oczywiście mamy jeszcze tutaj kilka innych grup do omówienia, ale o nich powiemy za kilka minut. And walking just to wake you up. She died for your love, but your love's not tonight. Just to go tranquila, like I'm on a beach in Anguilla, sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it to give them up. And I'm crazy, but you like it. To my ring, eh? I feel so El Presidente. I'm running shit and I'm loving it. She got a mean old bumper. You should see what she does with it. She dipping down low, I can never get enough. Oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help. I'm in love with a crazy girl, but it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say,
"Hi, puppy," and I'm crazy, but you like it.
Przechodzimy do grupy B, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy. Dania, Finlandia, to było pierwsze starcie w tej grupie i tutaj mecz, trzeba powiedzieć, w cieniu dramatu tego, co zdarzyło się na Murawie, bo tutaj wynik jest akurat sprawą drugorzędną, choć jest zaskakujący, bo Finowie wygrali 1-0, ale media skupiły się na tym, co miało miejsce w 43 minucie, gdzie Christian Eriksen upadł na Murawę bez ataku przeciwnika. No i kolejne minuty to rzeczywiście dramatyczne sceny, gdzie musieli reanimować piłkarza ratownicy. Na szczęście zakończyło się wszystko pomyślnie. Piłkarz został przetransportowany do szpitala, gdzie dochodzi do siebie. A w drugim meczu tej grupy Belgowie mierzyli się z Rosjanami i zwyciężyli 3-0. Bohaterem Belgów został Romelu Lukaku, zdobywca dwóch goli.
Tak, no mecz udania z Finlandią to, jeżeli mówimy tylko o stricte boiskowych wydarzeniach, no to rzeczywiście pierwsza historyczna wygrana Finów, którzy debiutowali z bohaterem Joel Pohjanpalo. Jedyny celny strzał Finów w całym meczu. Duńczycy mogli, powinni wyrównać, ale Højbjerg nie wykorzystał karnego. No, ale oczywiście, jeżeli mówimy o tym meczu, no to musimy o tej sytuacji 43 minuty. No dramatyczne sceny. My, tak Łukasz, jak oglądaliśmy ten mecz, no to pierwszy raz byliśmy świadkami czegoś takiego.
Tak, ja pierwszy raz takie coś widziałem.
Ja miałem łzy w oczach przez moment, jak tam rzeczywiście reanimowali Duńczyka i, no i sytuacja była naprawdę dramatyczna. Okazało się, że przez 5 minut serce Eriksena nie pracowało. Nie pracowało i, tak. No i rzeczywiście, gdyby nie ta szybka pomoc, no to Duńczyka by z nami nie było. Na szczęście wraca do zdrowia. Zobaczymy, czy będzie mógł kontynuować, czy będzie kontynuował karierę. Też kontrowersja z tym, że mecz został jednak rozegrany jeszcze tego samego dnia o godzinie 20:30 po blisko dwugodzinnej przerwie. No, natomiast Belgowie rzeczywiście potwierdzają, podobnie głosi mistrzowskie aspiracje, znowu Lukaku z dubletem, mówię znowu, bo dwie bramki to on strzelał na poprzednim Euro z Irlandią, czy na poprzednich mistrzostwach świata w Rosji. Pełna dominacja Rosji, a nie w ogóle bez argumentów. Nawet w drugiej połowie, jak Belgowie zrzucili, spuścili z tonu, to tam Rosjanie generalnie nie mieli nic do powiedzenia. No i tutaj wydaje się, że faworytem do wyjścia z pierwszego miejsca z tej grupy jest tylko i wyłącznie jeden.
Ja tylko dodam jedno zdanie do meczu Dania-Finlandia ze stricte sportowego punktu widzenia. Ja jestem osobiście bardzo zaskoczony, że zespół, który ma w blokach defensywnych zawodników, którzy jak w przypadku Jony Toivio, byłego gracza Termaliki, odbili się od ekstraklasy, tutaj potrafią powstrzymywać zawodników reprezentacji Danii. Jeżeli chodzi o grupę C, tutaj starcia Austrii z debiutantem, z Macedonią Północną i zwycięstwo Austriaków 3-1. No i można powiedzieć taka wisienka na torcie do tej pory, jeżeli chodzi o te mecze rozegrane na Euro. Starcie Holandii z Ukrainą, pełne zwrotów akcji, ostatecznie zwycięstwo Oranie 3-2.
Tak, no po oglądając mecz Holandii z Ukrainą, to już każdy myśl, jakimś mógł być usatysfakcjonowany poziomem i emocjami, poziomem widowiska i samymi emocjami już po pierwszej połowie, w której przecież nie padła żadna bramka.
No właśnie.
Ale naprawdę działo się sporo, zwłaszcza pod bramką Ukraińców, a w drugiej połowie do tego w końcu doszły jakby konkrety. 5 bramek. Wydawało się, że potem jak Holendrzy wyszli na 2-0, dowiozą te prowadzenie na spokojnie do końca, ale Ukraińcy zrobili dwie konkretne akcje. Bramka Jarmołęki, kapitalna z dystansu. Na razie jedna z najpiękniejszych bramek obok Patryka Szyka, o której za chwilę powiemy. Potem bramka na 2-2 Romana Jeremczuka, ale bohaterem został ten, który w pierwszej połowie zmarnował, no można powiedzieć, 200% sytuacje, a więc piłkarz PSV Eindhoven Denzel Dumfries, dla którego był to pierwszy gol w kadrze. Ładny strzał głową, naprawdę zachował się jak taki rasowy napastnik. No i Holendrzy wygrywają, pierwsza wygrana reprezentacji Holandii na Mistrzostwach Europy od 2008 roku.
A dodajmy jeszcze, że dla Macedonii Północnej w tym przegranym meczu z Austrią to jest też bardzo fajna historia. Bramkę zdobyła, no legenda tamtejszego futbolu, czyli Goran Pandev, 37 czy 8-latek, który jest drugim najstarszym strzelcem gola w historii Europo. Iwicy Vastiću, który w pamiętnym meczu w 2008 roku pokonał z rzutu karnego Artura Boruca. Przechodzimy do grupy D i tam oczywiście na pierwszy plan wysuwało się starcie Anglików z Chorwatami, czyli rewanż za półfinał mundialu w Rosji. Tutaj synowie Albionu zwyciężyli 1-0 po trafieniu Rahima Sterlinga, zaś w meczu Szkocji z Czechami dwa gole Patryka Szyka zdecydowały o zwycięstwie naszych południowych sąsiadów. Ten drugi to rzeczywiście mocny kandydat do bramki całego turnieju.
Tak, gol strzelony prawie z 50 metrów, kapitalna w ogóle, to samo podjęcie decyzji, bo nie każdy napastnik na miejscu Szyka by się tak zachował. Idealnie przelobował Barszala, trafił no z takim świetnym wyczuciem. To była bramka na 2-0, zresztą jego pierwsza bramka na 1-0 głową takie trafienie, które można kilka razy obejrzeć. No i wygrana Czechów. No, chyba mimo wszystko zasłużone. Szkoci mieli swoje sytuacje. Natomiast Anglia, Chorwacja 1-0 skromne, ale w pełni zasłużone zwycięstwo Anglików, bo obok bramki Sterlinga tam synowie będą mieli jeszcze swoje szanse, chociażby na początku Foden, który trafił w słupek. Chorwaci nie stworzyli sobie tak na dobrą sprawę jakiejś takiej jednej, klarownej, może nawet stuprocentowej sytuacji. Anglicy rewanżują się Chorwatom i pierwszy raz w historii, co warto podkreślić, wygrywają swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy za 10. podejściem.
No i zostały nam zapowiedzi, bo dzisiaj rozpoczyna zmagania grupa śmierci, czyli grupa F. O godzinie 18 Węgry, Portugalia i godzinie 21 Francja i Niemcy. No grupa przepotężna, dodajmy, że grają w niej zwycięzcy trzech ostatnich wielkich turniejów.
Tak, a my zaczynamy zacieramy ręce też już na mecz Węgry-Portugalia. Liczymy na powtórkę z poprzedniego Euro, kiedy w konfrontacji obu zespołów padł remis 3-3, 6 goli. No a Francja, Niemcy, tutaj nie trzeba reklamować tego meczu, starcie dwóch ostatnich mistrzów świata, ale też poniekąd rewanż za półfinał ostatniego Euro, kiedy Francuzi wygrali 2-0. Wtedy grali na własnym stadionie, teraz z kolei Niemcy będą grali przed własną publicznością, bo na stadionie Bayernu w Monachium.
No i dodajmy, że na meczu Węgrów zobaczymy sytuację rzadką w dobie pandemii. Tak. Komplet publiczności będzie mógł zasiąść na obiekcie w Budapeszcie, więc niecierpliwością czekamy.
60 tysięcy, 61.
Tak. Niecierpliwie czekamy, jak to się przełoży na atmosferę. No i na tym akcencie odnośnie Euro kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.